Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry, witam serdecznie naszego gościa, pan Tomasz Więcek.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Solista Teatru Muzycznego w Gdyni, znany też ze scen innych, jak na przykład Teatru Roma, Teatru Syrena, z którego niedawno wrócił z kolejnych
tak
spektakli, ale też Teatru Kapitol, no i oczywiście z ekranów telewizyjnych i kinowych. Z telewizyjnych to chyba najbardziej jednak z Ojca Mateusza kojarzą widzowie,
tak,
co?
Ale miałem taki epizod lokatorzy. Kiedyś taki troszeczkę mocniejszy, Będziesz moja, taki robiliśmy kiedyś
taki
serial dla Polsatu.
No więc to jest właśnie nasz gość, Tomasz Więcek. W cyklu Poznajmy się bliżej. Znaczy ja w tej chwili ten tytuł wymyśliłam, ale myślę, że nie jest
bardzo
najgorszy.
Dobry tytuł, bardzo mi się podoba.
Bo znamy się lat bardzo dużo. Spotykamy się z okazji różnych premier, wydarzeń konkretnych, a ja cały czas mam taką potrzebę, żeby tak usiąść po prostu o życiu, oczywiście głównie zawodowym i teatralnym, porozmawiać, żeby się troszkę poznać. Więc mówić będziemy nawet o dzieciństwie, to od razu uprzedzam, że o to zapytam, ale zacznijmy
jeszcze coś
od tego, co najświeższe, bo tak, z jednej strony wiem, że spotykamy się tuż po spektaklu.
Tak jest,
po Księdze
dzisiaj
Dżungli,
graliśmy tak księgę.
Czyli Tygrys Shere Khan, tak?
Tak, Shere Khan.
Shere Khan,
niedobry.
No, nigdy nie wiedziałam, jak to się wymawia, to dziękuję, już sobie zapamiętam, Shere Khan, ale to ja myślę, że to tak się jakoś zdarzyło ostatnio, że tak, tu Shere Khan, Piotruś Pan to jest kapitan Haak.
Kapitan Haak, też
tak,
niezbyt sympatyczna postać.
No, a teraz prosto z Syreny, gdzie jest co prawda kapitan Żbik i żółty saturator, ale pan gra tego złego, tak?
Tak,
wrogiego,
złego szpiega Manfreda
tak,
Steifa.
Agenta niemieckiego.
Tak jest.
No. No to tak jakoś ostatnio się zdarza, czy
jakoś
to nie tak, tylko ostatnio?
No nie wiem, jakoś trochę tak jest, bo z racji tego, że mam niski głos, jeszcze jestem blondynem, łatwo tak naprawdę gdzieś tam w jakieś buty Niemca mnie wrzucić.
W filmie Mistrz na przykład, SS-man.
Na przykład, no właśnie, no. Dokładnie, wypisz wymawy, prawda? A rodzice oboje skurpi. A dziadkowie się w grobie przewracają, ale rzeczywiście tak jest gdzieś tam pewnie. No tak zawsze się śmiejemy, tam czasami rozmawiamy, że jesteśmy tu w Europie naszej, w Polsce wymieszani jak kundle. Z północy, z południa, z każdej strony gdzieś tam najeżdżali nas. My w rodzinie na przykład, mówię, że jesteśmy tam w większości skurpi, ale tak naprawdę gdzieś co jakiś czas pojawiają się skośne oczy.
Mm.
Wiadomo, prawda? Ze wschodu też nas najeżdżali. No tak jest, no takie to mamy historie, że jesteśmy mocno pomieszani. Szwedzi też przez kurpie przejechali, jak zresztą przez całą Polskę, prawda? Też gdzieś ktoś mógł zostawić kawałek siebie, stąd może jakieś takie tendencje do szufladkowania właśnie w tę stronę.
Mhm.
Ale faktem jest rzeczywiście, że to chyba z racji też może jakichś rysów twarzy, tego głosu niskiego, łatwo gdzieś mi powierzyć rolę takiego właśnie niedobrego charakteru. A też przy okazji tam, akurat a propos Żbika, tam trzeba było takiego szybkiego szpiega, żeby ktoś był taki, nazwijmy to, dość prędki na scenie, żeby wprowadzić troszeczkę czegoś, jakiś taki element zwariowanego slapsticku, bo takie założenie było, że jest to jednak komiks i troszeczkę w ten komiks gdzieś tam będziemy się otwierać w taką jakąś taką płaszczyznę. No i stąd pewnie taka decyzja.
To Wojciech Kościelniak oczywiście wszystko
tak
wymyślił, wyreżyserował. Myśmy troszkę mogli poznać przy okazji złego ten jego taki komiksowy rys charakteru
tak jest,
scenicznego,
tak,
prawda? I tam też były takie sceny slapstickowe w tempie ogromnego pościgu. No ale tutaj mamy właśnie kapitana Żbika. Ja się tak zastanawiałam, czy mały Tomek Więcek w rucianym nidzie.
O, brawo. Brawo, co nie jest takie łatwe, jak wiemy.
Tak, czytał te komiksy? Była szansa wtedy?
O, niewiele tak naprawdę tych komiksów było. Wiem, że coś miałem, no te tytusy Romki i Atomki, wiadomo, gdzieś to było. Jakiś Żbik gdzieś wpadł mi w rękę, ale czy ja coś z niego zapamiętałem, to chyba nie pamiętam. Jakoś nie byłem miłośnikiem czytelnictwa jakimś bardzo zaciekłym. Wolałem spędzać czas na powietrzu. Zresztą tyle natury dookoła miałem. Latem, jak wychodziłem rano z domu, wieczorem wracałem, bo tyle było dookoła. Generalnie siedziałem w wodzie i aż dziwię się, że mi płetwy nie urosły. Chociaż stopy mam sporo.
Tak to było dawno temu, a teraz proszę, na scenie Syreny, kapitan Żbiki, żółty saturator i to jest, jeżeli przyjąć, że to jest taki James Bond PRL-u, tak? No to ta postać właśnie jego głównego wroga to jest bardzo ważna postać, prawda? Kluczowa dla każdego odcinka.
No najważniejsza, rozumiem, bo przecież to on determinuje bieg wypadków, to stymulator wszelkich zachowań kapitana Żbika i tego właśnie nie byłoby dobra, gdyby nie było zła, prawda? Można by tak nawet to kalkulować.
No ale ten spektakl powstawał w czasie pandemii, prawda?
No właśnie, trochę niestety pechowo, jak zresztą wiele takich projektów teatralnych, w ogóle artystycznych, które pandemia zdławiła w zarodku. Tak tutaj też się stało. Mieliśmy premierę tuż przed ogłoszeniem tej nieszczęsnej pandemii. Nie mieliśmy czasu nawet pograć, rozegrać go jakoś nawet dla siebie, żeby po prostu się troszeczkę sformatować w tym spektaklu. Mieliśmy bardzo długą przerwę. Później była próba, żeby coś z tym zrobić, więc nagraliśmy. Nagraliśmy ten spektakl i on jest gdzieś na jakiejś platformie do obejrzenia, na jakiejś takiej cyfrowej. Teraz nawet nie pamiętam gdzie, zresztą sam chyba tego jeszcze nie widziałem. Nie zawsze jestem pewien, czy chcę to oglądać. Po prostu wolę to zostawić tak, jak jest i nie psuć sobie
jednak
jakiegoś
wrażenia. Teatr to co innego. Tak. Ja pamiętam nawet lalkę w teatrze, telewizji przyniesiona i nagle widać zupełnie inaczej wygląda chociażby charakteryzacja. Tak. Wszystko.
To jest inny świat. Inna jakby gdzieś ta przestrzeń takiego oddziaływania i zgodzę się z tym, że nie da się tego porównać. Nie da, ci, którzy na przykład oglądali spektakl, mówią fajnie, że można było to zobaczyć gdzieś tam jeszcze na ekranie w telewizorze, w domu, ale jest to zupełnie inne wrażenie, prawda? I ten spektakl zrobiliśmy. No i jakoś tak, w związku z tym, że on został nagrany, to dużo ludzi, którzy chcieli zobaczyli, więc do teatru już nie przyszli, no bo nie widzieli, jakby nie mieli potrzeby, żeby drugi raz to oglądać. A z drugiej strony ten spektakl jest taki trochę dziwny, nawet jak na Teatr Syrenę, to taki, oni robili spektakle, oczywiście zawsze przecież Syrena słynie też z muzycznych spektakli, ale ten był taki troszeczkę wyłamujący się z konwencji, no bo to oczywiście Wojtek Kościelniak, Wojtek ma specyficzny jest jego teatr, prawda, jest znakomity, tak uważam ja, ale też nie każdy go kupuje. Nie wszyscy ci, którzy chcą taki przyjść zero-jedynkowy teatr obejrzeć, to nie do końca odnajdą się. Tutaj, gdzie trochę gdzieś jest forma jakaś taka narzucona, nie wszyscy chcą takiego spektaklu, nie czują się zbyt komfortowo. Zresztą, to też ciekawe, na jednym ze spektakli teraz była nasza koleżanka, jedna tam z obsady w dublurze, obejrzała sobie spektakl i też taka bardzo entuzjastycznie oglądała, bo to też ostatnie spektakle, więc ona tam, tam krzyknęła po jakimś wokalnym utworze, jakimś takim mocnym wow, krzyknęła uhu. I taka pani taka patrzyła, siedziała obok, bardzo niepyszna w ogóle, starsza oczywiście trochę od niej i taka niepyszna na nią ciągle patrzyła, że co ona tak w ogóle ciągle tak entuzjastycznie, to bije brawo, to pokrzykuje. W końcu nie wytrzymała, po którymś znowu tam jakimś głośniejszym aplauzie spojrzała na nią i powiedziała, proszę panią, mi to przeszkadza. I ona mówi, no ale przecież to jest teatr, ja tutaj kurczę, to jak mam reagować, nie? Ja sobie nie życzę, pani jej odpowiedziała. Więc jeżeli ktoś przyjdzie na taki teatr, że ma przyjść tak jak w domu, że nikt jej nie przeszkadza, to taki spektakl będzie ciężko też odbierać. No.
Ale jak rozumiem, jest to moment bolesnego rozstania z tytułem, przynajmniej tak to się w tej chwili zapowiada. Tak?
Trochę tak jest. Ja się trochę tak zakochuję w tych moich rolach, nawet jeżeli one są większe, mniejsze, to nie ma znaczenia. Zawsze gdzieś tam cząstka siebie w tej roli jest, a przy okazji cząstka tej roli gdzieś tam zostaje w nas. I jakiś sentyment zawsze mamy do nich, znaczy ja mam, przepraszam, będę mówił o sobie, chociaż często rozmawiamy na ten temat z kolegami, ale szkoda, bo tak jak rozmawialiśmy, ten spektakl jakby nie zdążył jeszcze nabrać takiego rozmachu. Teraz właśnie, tak jak tam rozmawialiśmy wcześniej jeszcze, spektakl nabrał takiej lekkości. Też jakby nam nagle on zaczął jakoś bardziej leżeć, się uleżał w naszym ciele, w naszych intencjach. I nagle też widownia zaczęła go też lepiej odbierać. Niemal takie subtelności, które wcześniej nawet dla nas były często niezauważalne, nagle ludzie to wyłapują. Nagle ten PRL też być może stał się bardziej modny, popularny gdzieś tam. No
pewnie.
Trochę tak, jest trochę odczarowany, taki jest troszkę
On jest bardziej kolorowy.
Taki, tak, tak się go trochę pojawi. Nie ma tej solidarności już tak mocno się, nie ma tej tych złych rzeczy, tego się tam nie mówi, no, że
to,
było.
To są lata 70, więc
no,
trochę
to tak
inaczej.
Trochę było jeszcze
wesoło, a już saturatory, to pan
no
pewnie
właśnie,
nie pamięta.
Tak, troszkę się Polska odbudowała, już tak trochę liznęliśmy fajności, prawda?
No.
Już na zachód ktoś wyjechał, gumy jakieś przywiózł. O. Peweksy były, coś tam, można było ci, co tak bardziej obrotni byli, coś sobie tam mogli kupić, no. Więc rzeczywiście troszeczkę ten PRL taki trochę cukierkowy, a trochę też tam właśnie z tych jakichś paradoksów też się tam naśmiewamy w spektaklu, więc ten spektakl nagle zaczął zyskiwać, a tak czy inaczej został niestety zdjęty. No ale taka to już chyba jest, no, taki to czas spektakli. Przychodzą i odchodzą, no, bo przychodzą
tak
następne,
jest,
nowe.
Tak jest teatr niestety po prostu i właściwie można powiedzieć, że niewiele zostaje. Najwięcej chyba to, co w głowie, w sercu, prawda? Bo jednak te pamiątki, zdjęcie jakieś,
tak.
Czasem nawet więcej mówi może niż właśnie kawałek w YouTubie, bo to jednak jest inna
tak,
energia.
Ja też a propos właśnie tego, co w pamięci zostaje. Mam taką ostatnią refleksję. Być może jestem trochę analogowy już i jak to moi dzieci mówią, jestem boomerem, ale coś takiego jest, że jak widzę na wielu koncertach czy na spektaklach, wielu ludzi nagrywa, na przykład ogląda koncert, słucha koncertu przez pryzmat swojego telefonu. Dla mnie jest to takie, ja spoko, w ogóle nie tam sobie robię, to jest ich wrażliwość, w ogóle ich potrzeba, to jest w ogóle ich pomysł na jakby funkcjonowanie. Natomiast dla mnie jest to takie niepotrzebne, bo kurczę, właśnie po to przyszedłem, żeby tego nie oglądać w telefonie, żeby to przeżyć na żywo i wolę to zapamiętać, nie wiem, bardziej jestem wtedy może skupiony na tym, żeby to przeżyć, żeby sercem tego wysłuchać, a nie zobaczyć tylko w tym monitorku, bo bardzo często, no jak wiemy, te obrazki gdzieś tam wylatują, no bo sobie mózg robi miejsce na nowe obrazki, prawda? A tak mam wrażenie, że to, co odczujemy sercem, to zostaje na dłużej, jest to dla nas ważniejsze.
Mm.
Tak wolę.
A tak się dekoncentrujemy jednak i zostaje tylko ten ekranik, nie ma tego totalnego
tak,
wrażenia.
Tak, tak. Nawet jeszcze tylko, że szybko tylko wrzucę, że i to żaden przytyk oczywiście do moich kolegów, których pozdrawiam serdecznie, młodszych, że nie mam takiego nawyku noszenia telefonu na przykład na próby w teatrze. Nie biorę go, bo daję sobie ten czas, taki komfort, że idę bez telefonu, mam tylko tą próbę, mogę z kimś porozmawiać, mam więcej jakby właśnie wrażeń, mogę mieć z tego próbowania, z tego bycia na scenie, tak naprawdę mam inny, oderwany świat od rzeczywistości, a tak to widzę coraz częściej telefony wkraczają w ogóle na scenę, że w kulisy jak się schodzi, to już tam też ten telefonik jest tam na Facebooku się coś, albo na jakimś Instagramie, albo na TikToku ktoś coś sprawdza, albo odpisuje po prostu jakieś wiadomości. Jakoś mam wrażenie, że ja lepiej mi sobie dać taką przestrzeń, żeby tego nie brać. Mam przynajmniej taki czysty czas dla siebie po prostu na scenie.
Chciałabym porozmawiać teraz o dwóch rzeczach i nie wiem, jak wybrać, bo tak, z jednej strony o Kościelniaku i to tak od snu nocy letniej poczynając, ale z drugiej strony ciekawa jestem, jak chłopak z Rucianego Nidy.
Brawo.
Staram się, jak mogę.
Mieszkańcy Rucianego Nidy są dumni.
Znalazł się w studium wokalno-aktorskim. To było marzenie. Jak to było?
Ach, to bardzo zawiło, a jednocześnie bardzo proste. Otóż, muszę to powiedzieć, ostatnio właśnie przy okazji takiego mojego tam projektu muzycznego, który zrobiłem w teatrze z piosenkami Franka Sinatry, przypomniał mi się taki wiersz, który napisałem. Wiersz, no to trudno nazwać wierszem, bo raczej to taka była po prostu z serca płynąca modlitwa, którą napisałem w wieku 14 lat. Niestety oryginał gdzieś mi zaginął, bo no wiadomo, dużo czasu minęło. W każdym razie brzmiało to mniej więcej tak, że Panie Boże, daj mi siłę, ale nie taką, żeby móc drzewa wyrywać, tylko abym mógł stanąć na scenie. I nie gdzieś z tyłu, tylko z przodu, tak żeby mnie każdy dobrze widział. Bo czuję, że chciałbym wszystkim tym, którzy są smutni, dać odrobinę radości. Wszystkim tym, którzy nigdy nie płakali, aby mogli uronić choć jedną łzę. A wszyscy ci, którzy są nieszczęśliwi, żeby przez chwilę choć mogli zaznać szczęścia. Taki może górnolotny, ale po prostu tak mi kiedyś się gdzieś tam z serca wyrwało, zapisałem to na szczęście, dzięki temu zapamiętałem. I nie tak, że nigdy nie myślałem o tym, że będę aktorem, tak nie było to jakieś takie sformatowane gdzieś tam bardzo w mojej głowie, a jednak ta myśl gdzieś kiedyś się przebiła i ją przecież wynurzyłem na kartkę. I Trochę o tym zapomniałem, poszedłem do technikum samochodowego, ale w technikum samochodowym oczywiście, no to co, no z racji tego, że miałem taki w miarę nośny głos, no to na każdej prawie akademii, jak trzeba było coś przeczytać, no to co, no to więcej, czytał. Trzeba było coś tam się powygłupiać, no to, a ty więcej taki tam jesteś wesoły, to weź tam coś, nie? No to więcej brał i coś tam się wygłupiał z kolegami. A to udawałem, że na gitarze gram, jakieś tam 4 akordy, coś tam się wygłupialiśmy, a to jakiś tam sketch zrobiliśmy i tak... Ciągle zresztą od podstawówki. Miałem swój debiut w pierwszej klasie podstawówki już. Zaśpiewałem Kaciuszę, a jakże? Chyba po rosyjsku, jedną zwrotkę chyba nawet, drugą po polsku już, nawet teraz nie pamiętam. Chyba po rosyjsku, no tak. Później nawet bisowałem po całej akademii sam refren, bo tam była taka wzniosła fraza. Więc gdzieś tak te takie publiczne, nazwijmy to, występy gdzieś tam mi towarzyszyły ciągle w życiu. A jednocześnie też jakoś nie napierałem na to. To jakoś gdzieś tam głęboko w sercu było i co jakiś czas się przebijało. I też miałem wokół siebie przyjaciół, którzy podsycali we mnie taką myśl, że Tomek, może jednak szkoła teatralna. A ja nie wiem, mówię, no co, kurczę, jakoś tak nie czułem się, też myślałem sobie, kurde, nigdy nie miałem jakichś tam większych kompleksów, ale z drugiej strony też nie miałem takiej ogromnej jakiejś, nazwijmy takiej wiedzy, jak to ugryźć w ogóle, taki temat, żeby się pojawić na scenie, na takiej teatralnej scenie. Więc jakoś tak nie do końca wiedziałem, jak się za to zabrać. Ale skończyłem liceum, no, znaczy to technikum, przepraszam, moje samochodowe. No i co? No i moja wtedy dziewczyna mówi też, no, że koniecznie ta szkoła aktorska. Oczywiście gdzieś tam alternatywę, gdzieś tam jeszcze miałem jakąś inną, ale złożyłem papiery do warszawskiej PWST. No i tam byłem przez tydzień na jakichś kursach i tak dalej. Nawet nie wiedziałem, że takie kursy w ogóle są. No to się wtedy dowiedziałem. I w tej Warszawie po tych egzaminach tam nie było mnie na liście. Byłem tuż zaraz za nią, ale no nie było mnie na tej pierwszej liście. No i taka koleżanka mówi, wiesz co, Tomek, słuchaj, w Gdyni jest takie studium wokalno-aktorskie i tam jeszcze egzaminy będą za tydzień. Także tam jeszcze można dokumenty złożyć. Ja tak niewiele nawet myśląc, nawet nie myślałem o tym, może tam się odwołać w tej Warszawie, coś w ogóle, nawet już sobie nie zaprzątałem tym głowy. Jadę. Przyjechałem do Gdyni, przepakowałem się, wziąłem tam dokumenty, zadzwoniłem jeszcze tylko, czy mogą. Tak, proszę przyjechać, dokumenty ze sobą, proszę wziąć i tak dalej. No i przyjechałem i tak oto się dostałem. Mhm.
I co, i od razu było, że tak, że wow, bo ja tu patrzę od 93 roku na scenie, czyli właśnie od początku chyba,
od początku, tak? Myśmy chyba...
I to jest West Side Story, tak. Les Misérables, czyli takie tytuły i reżyserzy, młody Tomasz Dutkiewicz, tak. I Jerzy Gruza, prawda, który z kolei, no Les Misérables to był ten taki musical kompaktowy przeniesiony do nas tutaj, ogromne przedsięwzięcie, czyli tak, powiew wielkiego świata.
No oczywiście, to było też takie bardzo ciekawe, zresztą Les Misérables był mój pierwszy musical, który zobaczyłem w Teatrze Muzycznym w Gdyni u nas i zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Andrzej Śledź, w ogóle byłem pokonany, w ogóle kolana mi się ugięły i powiedziałem, Boże, to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, coś tak naprawdę, nawet nie wiedziałem, że o tym marzyłem, że zawsze myślałem o tym też, że może będę tylko śpiewał, że, a tu nagle się okazało, że będę śpiewał i jeszcze może coś zagram przy okazji, jeszcze można tańczyć, można jakąś energię tam jeszcze taką gdzieś tam fizyczną też, czy można trochę spalić. No dobrze i pamiętam, że na początku weszliśmy do orkiestronu, do nędzników właśnie, do naszego Les Misérables i to było dla mnie w ogóle, jakbym wkroczył do jakiejś świątyni. Dostąpiłem, no zaszczytu powiem, takiego wejścia do grona ludzi, którzy wykonują coś takiego niezwykłego. I to był zawsze ten orkiestrą, to był taki przedsionek do wejścia na scenę. I myśmy wspierali takie tak zwane off. Wspieraliśmy to, co się dzieje wokalnie na scenie. I to jeszcze kiedyś, teraz mamy off już tutaj na wysokości sceny, ale kiedyś on był w orkiestronie. Mhm. Czyli obok orkiestry z dyrygentem razem tam byliśmy. I to było takie niesamowite, bo to było jakby ta cała praca orkiestry, ten wiatr wibracyjny w ogóle był jakby w nas. To dotykało nas cały czas bezpośrednio. To było cudowne. Wiesław Suchoples, niezapomniany.
Tak właśnie pomyślałam, że to on był w tym.
Tak, on zamachał. On był nieprawdopodobny, w ogóle tak energetyczny, ekspresyjny.
Drobniutki taki.
Tak, przecież. Ale w ogóle to był w ogóle torpeda, w ogóle on niesamowity był. To jest legenda w ogóle z panem, naszym dyrygentem była taka też, że on jak potrzebował, żeby szybciej zagrać, to grał naprawdę dużo szybciej, potrafił czasami 20 minut spektaklu nadgonić. no, różne były tego powody, ale naprawdę można było i on był niezwykły, naprawdę był bardzo surowy, a jednocześnie taki naprawdę też przy okazji bardzo muzykalny, bardzo taki słuchający i tego, co się dzieje na scenie i tego, co w orkiestrze się działo.
To tu przerywamy i wracamy za moment.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk. Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Gościem salonu jest Tomasz Więcek. Rozmawialiśmy już troszkę o dzieciństwie, wrócianym nidzie, o tym, jak trafił do Teatru Muzycznego w Gdyni, do studium. I już wspominaliśmy też o tym, że poza Teatrem Muzycznym to są też inne sceny w pana dorobku, o filmie już nie mówiąc. I teraz może trochę o tym, chociaż nie mogę pominąć jednego tytułu. Nie wiem, czy pan to też darzy sentymentem, ale ja tak. Może dlatego, że książkę bardzo kiedyś lubiłam. Wichrowe Wzgórza.
Oj.
Heathcliff. Co?
Tak.
To taki musical, który też no, był piękny, dosyć szybko chyba minął, albo ja go może jakoś tak szybko w sobie pożegnałam. Bo...
Tak, bo on był trochę, to był w ogóle przywieziony skąd był? Ze Szwecji?
A tego nie pamiętam. Wiem, że 98 rok i Maciej Korwin reżyserował, Marek Richter grał i pan...
Tak, tak, tak. Chyba tak mi się wydaje, że on ze Szwecji przyjechał ten... No teraz nie chcę, przepraszam, nie chcę mieszać. A w każdym razie on nie był taki łatwy, bo on trochę konstrukcyjnie był trochę trudny. On był smutny. Tam były ciągle pogrzeby się działy jakieś i te pogrzeby były takie troszkę destrukcyjne, jeżeli chodzi o konstrukcję całą spektaklu, a jednocześnie wiele osób go pamięta i tak jak w moim sercu jest, bo to ja byłem chyba wtedy na czwartym roku, więc to no, świeżo jeszcze w szkole byłem tak naprawdę, więc... No,
ale to wokalnie chyba było dosyć trudne.
To było bardzo,
ja
to
pamiętam
było trudne,
ten
tak.
Taki song do Katie.
Tak. Katie, to prawdą nie może być, chyba tak jakoś tak się... A nie, coś... to był to taki spokojniejszy, tamten był jeszcze inny. To pan Delekta też dyrygował na zmianę z panem Suchoplasem, tak. Tam było kilka rzeczywiście takich bardzo, bardzo ekspresywnych songów, które wymagały i no i siły kondycji takiej fizycznej, ale też techniki. Różnie mi to szło, w sensie no starałem się zawsze jak mogłem, jak najlepiej, ale czasami czułem się sprasowany dość mocno po tym spektaklu. Jeszcze też partnerki mieliśmy, dziewczyny takie, które z nami tam biegały po scenie, które musieliśmy zawsze nosić po tych skałach nierównych. To było też takie, czemu uważam, wiadomo, że nie byliśmy ułomkami z Markiem, ale tam było tak nierówno, jeszcze ciemno i to było zawsze nie wiadomo, bo co się wydarzy. Na szczęście nikomu nigdy się krzywda nie stała, ale też się tego obawialiśmy. Ale spektakl rzeczywiście wspominałem bardzo mocno i to jest takie zawsze, te wszystkie nasze role, takie przynajmniej te pierwsze, takie aktorskie dla mnie, to jest takie klocki, które w jakiś sposób nas, znaczy mnie, przepraszam, znowu muszę mówić o sobie, nie mogę mówić w imieniu innych, ale mnie jakoś tak budują mnie osobowościowo, ale też właśnie no, aktorsko, że to zawsze jakiś takie ziarenko, które gdzieś tam później się odzywa, gdzieś tam wykiełkuje.
No Heathcliff w ogóle piękna postać w literaturze i też na scenie, bo bardzo mroczna.
I to też się zawsze tu żartowaliśmy, tak jak w tym West Side Story, tam byłem w grupie tych Portorykańczyków, oczywiście z moją urodą aryjską. Tak tutaj też znowu grałem cygana.
Ale to no, peruki,
na
peruki były,
były oczywiście,
takie, pamiętam,
tak.
Takie nawet trochę za duże te peruki.
No, może.
Tak, może niekoniecznie potrzebne. No. Ale jednak na tych skałach. Ach, pięknie było. 2001 rok. Sen nocy letniej. Wkracza Leszek Możdżer.
Tak.
Wojciech Kościelniak. Tezeusz Oberon.
Tak jest.
W tym spektaklu, ale przede wszystkim sam spektakl. Ja pamiętam, że byłam z mamą. Wyszłyśmy po pierwszym chyba akcie, czy nawet już drugim. No w każdym razie ktoś tam chodził, marudził, że to tak nie wiadomo, że tak się to snuje, że tak dziwnie chodzą, że w ogóle o co chodzi i tak dalej. moja mama mówi, proszę pani, ale proszę tego nie analizować. Mnie jest tu świetnie po prostu. Ja w to weszłam i to płynie, super. Bo to było takie transowe,
tak,
prawda?
Bo to się nazywało transopera, sen nocy letniej. Tak, tak to rzeczywiście było nazwane i to było rzeczywiście niezwykłe. I moim zdaniem spotkali się wyjątkowi twórcy, bardzo wtedy tacy mocno zdeterminowani na zrobienie czegoś niezwykłego. Wojtek Kościelniak, Leszek Możer i Jarek Staniek. I oni, ja pamiętam, bardzo się tam ścierali też intelektualnie. Każdy chciał swoje gdzieś tam przemycić, wcisnąć do spektaklu. To było super, naprawdę bardzo twórcze i powstał z tego rzeczywiście wyjątkowy spektakl, ale chyba on się trochę za wcześnie urodził w Polsce, bo gdyby teraz ten spektakl zaistniał, on by też inną formę pewnie gdzieś tam przyjął, no bo panowie też są innymi ludźmi dzisiaj, też mają swoje doświadczenia, ale myślę, że dzisiaj byłby ogromnym sukcesem. Tak mi się wydaje, mogę się mylić oczywiście, ale wydaje mi się, że to byłby spektakl niezwykły i bardzo doceniony. Wtedy niestety był na tyle nowatorski, inny od tego, co do tej pory ludzie oglądali, że on po prostu nie mógł, ludzie jakby nie potrafili, bo każdy gdzieś tam próbuje zawsze gdzieś, no w większości odwołać do tego, co już wie, co zna. A tu jakby no nie było jakby skali porównania, nie było do czego to porównać, bo to było takie nie to opera, nie musical.
I muzyka była inna, tak. Tak. No i śpiewało się inaczej, przecież Janusz
tak
Radek
jest.
Tam,
tak.
Co on wyczyniał. No i tak to było, ale tak sobie pomyślałam, że to może wtedy Wojciech Kościelniak tak sobie przyuważył i potem droga powiodła do Kapitolu, co do opery za 3 grosze.
Chyba tak, zresztą no tak, bo był Wojtek tworzył wtedy, przekształcał teatr muzyczny, Kapitol na musical. I siłą rzeczy zespół się zmieniał, ponieważ no, część ludzi nie chciała w takim teatrze dalej pracować, ci z Wrocławia, więc tam odchodzili, zresztą część nie chciała. Tam zresztą to nie był taki łatwy okres. No i oczywiście Wojtek zrobił otwarty casting do opery za 3 grosze, więc pojechałem i dostałem się i grałem tam Jackie Browna, niedobrego, skorumpowanego policjanta, przyjaciela Mekiego Majchra. Z Mariuszem Kilianem zresztą na spółkę graliśmy. To wspaniała przygoda w ogóle.
Niebywały spektakl. Znaczy ja miałam okazję go zobaczyć na festiwalu teatrów muzycznych, który tworzył tutaj Maciej Korwin. I to, och.
To był nietypowy spektakl taki. Ja go, próbuję sobie go przywołać w pamięci. Nawet nie potrafię do końca wszystkich historii sobie przypomnieć, ale emocjonalnie go pamiętam niezwykle. Wiem, że był dla mnie poruszający, że każde wyjście na scenę było jakieś takie, nie, że tego nie mam teraz, to nie o to chodzi, tylko że tamto zapamiętałem takie właśnie, takie bardzo głębokie i takie, jakieś takie trochę odrealnione może, dlatego że wyjechałem daleko od swojej macierzy, że to był jakiś taki, jakaś zupełnie inna przestrzeń, a jednocześnie temat tego spektaklu też jakby pomagał takiemu troszeczkę odrealnieniu, to naprawdę gdzieś mam go głęboko w sercu, tak emocjonalnie gdzieś zapakowanego.
Nie będziemy się teraz wdawać w dyskusję, co lepsze i ciekawsze, bo ja do tej pory pamiętam, jak swoją rodzinę z Olsztyna przekonywałam, która jeździła do Teatru Roma, a czego wy tam tak daleko jeździcie, jak tutaj macie w muzycznym? Na pilotach byli.
Aha.
Może widzieli, nie wiem. No ale tak czy inaczej, tak się stało, że ten Teatr Roma i Warszawa i Koty, potem Deszczowa Piosenka,
tak jest.
Po latach, że, no, że to jest chyba też ważna część życia.
Tak, to trochę tak naturalnie. Jak zaczynałem pracę, tych miejsc w Polsce do grania alternatywnych poza naszym teatrem było niewiele. Naprawdę to taka była troszkę, no myśmy byli tutaj taką Mekką i było tam kilka takich zarzewi i tyle. Natomiast no teraz to jest w ogóle paleta do wyboru ogromna. Teraz młodzi ludzie, którzy kończą, też ich więcej kończy niż kiedyś, te musicalowe wydziały, mają naprawdę bardzo dużo do wyboru. Ta Warszawa była takim jakby no naturalnym, raz, że blisko, naturalnym miejscem wyboru, a dwa, że no dyrektor Kępczyński bardzo sobie zawsze cenił aktorów po naszym studium wokalno-aktorskim i zresztą tam trzon zespołu od lat stanowią ludzie właśnie po naszej szkole. To się teraz coraz tam bardziej miesza, natomiast no kiedyś to, jak ja tam jechałem, czy koty, jak graliśmy na początku, no to wiadomo, tancerze może mniej, ale tak te aktorskie wszystkie role, no to w większości były tutaj od nas ludźmi obsadzane. Zresztą do tej pory, jak jadę tam do Warszawy, to też czuję się jak u siebie, bo ciągle zawsze kogoś znajomego spotykam. Ale to było naturalne. Ja tak kiedyś tam właśnie z dyrektorem świętej pamięci Korwinem rozmawialiśmy. Mówię, panie dyrektorze, i tak pojadę i tak. Mówię, no gdzieś mnie ciągnie, muszę gdzieś jechać indziej, gdzieś pojadę. Jeżeli pan się nie zgodzi na to, żebym pojechał tak po prostu będąc ciągle w teatrze tutaj, no to trudno, będę musiał zrezygnować i tak pojadę, bo muszę. Jak nie sprawdzę, nie pojadę, będę nieszczęśliwy. A takiego aktora pan nie chce mieć. I dogadaliśmy się oczywiście i na takich, ja oczywiście zawsze jak jeździłem, to nigdy to nie kolidowało z repertuarem. Tutaj zawsze lwią część swojego czasu oddawałem tutaj jakby repertuarowi teatralnemu w Gdyni. Kosztem nawet tego, że mogłem tam więcej grać, mogłem tam więcej zarobić, ale no, nie robiłem tego, no bo jakby chciałem być lojalny wobec firmy. Mm-hmm. A jednocześnie też jechałem, zawsze poznawałem nowych ludzi też. To są też nowe wrażenia, nowe role, nowe emocje. No zawsze jakiś tam jakaś kolejna cegiełka gdzieś tam do wrzucenia.
Ale to jednak było chyba życie w podróży, w rozjazdach, poza domem.
Tak, no moja żona Kasia mi uświadamia, że jak dzieci były małe, to najczęściej w domu mnie nie było. Ja oczywiście jako mężczyzna, głowa rodziny, oczywiście tam gadanie, no ale czułem tak naprawdę gdzieś tam na sobie taką presję, że jednak no, na mnie spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie rodziny, za spłacanie tego kredytu i rachunków i trochę siłą rzeczy Kasię zobligowałem do tego, żeby to ona się dziećmi więcej zajmowała, jednocześnie pracując w teatrze też. Przecież ona też pracuje w teatrze razem ze mną na scenie. I to ona lwią część tak naprawdę tutaj siedziała czasu z dziećmi, natomiast ja więcej rzeczywiście jeździłem. Z jednej strony miałem więcej tam przygód, no ale też więcej czasu spędziłem w pociągach. Pamiętam te czasy, kiedy do Warszawy pociągi 9 godzin nawet jechały, kiedy tory były przerabiane. A jednocześnie no, trzeba było to zrobić, skoro już tam podjąłem takie kroki. Także rzeczywiście się najeździłem i poza domem spędziłem bardzo, bardzo dużo czasu. Mm-hmm. I to dopiero tak naprawdę niedawno sobie tak uświadomiłem, ile czasu nie było mnie poza domem.
A plany filmowe, serialowe też tak absorbowały?
Tak. I to też było bardzo ciekawe, chociaż kurczę, zawsze te plany filmowe, teraz jest mi łatwiej tak naprawdę przed kamerą. Natomiast kiedyś owszem robiłem to, no bo też czułem się, że jestem aktorem, no to przecież wszystko zrobię, prawda? Ale kurczę, jakoś kamera zawsze, nie wiedzieć czemu, mnie zawsze ograniczała, tak czułem. Czułem, że to nie jest moje środowisko ekspresji. Być może, nie wiem, chodzi może o widza, może o rodzaj przestrzeni, która jest przed kamerą, to wszystko jest tak ciasno, że czasami miałem lęk w ogóle, żeby mrugnąć powieką. Natomiast na scenie nie boję się tego. Być może, że z tego środowiska scenicznego jakby wyrosłem. Tutaj się, nazwijmy to, aktorsko narodziłem. Jest mi naturalnie łatwo. Natomiast przed kamerą spędziłem mniej czasu i może to z tego zawsze wynikało, że tak czułem się nieco bardziej skrępowany przed kamerą. Do tej pory nie czuję aż takiej wielkiej frajdy, chociaż bywają momenty. Miałem już w swoim życiu momenty, kiedy przed kamerą też rzeczywiście czułem się swobodnie i rzeczywiście tak w pełni nawet zachwycony czasami tym, co się dzieje między tym szkiełkiem kamery a gdzieś tam moim sercem.
No to jeszcze czas długi przed nami. Może, prawda? Może się coś zdarzy.
Kto wie, no wiadomo. Czas pokaże, zobaczymy.
Teatr muzyczny, musicalowy, muzyczny, może tak szerzej, jest bardzo wymagający też, prawda? Kondycyjnie, fizycznie. I tak patrzę, tutaj już nie będziemy wszystkich wyliczać ról, ale chociażby profesor Henry Higgins w My Fair Lady przecież.
Też taki był epizod, to prawda.
Gaston w Pięknej i Bestii.
Mój ulubieniec.
No bo to tak.
Męski szowinista.
No i skoro już jedziemy tym rytem komediowym, to Osioł w Szreku. Prawda?
Och, uwielbiałem. No. Już po pierwszej scenie wszystko było mokre tak naprawdę. Byłem cały mokry jak szczur, ale naprawdę uwielbiałem tę rolę. Ja bardzo lubię takie energetyczne postaci, gdzie rzeczywiście można trochę pobiegać, poszaleć po scenie. Być może to mnie w jakiś sposób też emocjonalnie uruchamia. Natomiast No, ten osioł był super. Super, naprawdę uwielbiałem, w ogóle Szereg miał być. Zresztą takie założenie było, Szereg miał być taką postacią zwalistą, ja miałem być takim satelitą, który krąży wokół niego i zresztą tak to było i mieliśmy z tego naprawdę bardzo, bardzo dużo radości na scenie, no i oczywiście też na widowni, jak często słyszałem.
Mhm. No, tak, na przykład takie spektakle komediowe jak Spamalot.
Super, tak? Bardzo fajne. To jest naprawdę, bo to wymaga też od nas niezwykłej takiej kondycji też emocjonalnej, bo trzeba się nauczyć tak naprawdę, ile można. To jest naprawdę trudne, to się wydaje, bo komedia tam leciutko, ha, 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 potem podasz tekst.
Ale wszyscy, co, żeby tak, nie,
tak, żeby nie ulec, nie ulec temu, że to jest takie fajne.
Żeby się dobrze nie bawić.
Tak, żeby się tak, wiadomo, że my też mamy frajdę z tego, że wychodzimy na scenę, ale my przede wszystkim musimy wykonać pewne zadania. Pewne puenty muszą się zdarzyć, pewne rytmy muszą się też zdarzyć na scenie. Wszystko musi zafunkcjonować, żeby widz mógł, żeby to zrozumiał. I wtedy dopiero śmiesznie. I dopiero wtedy my możemy się tak naprawdę też czuć usatysfakcjonowani tym, co się wydarzyło. Gdyby było odwrotnie, no to byśmy nie wybrnęli z tego. Więc to jest trudne, bo trzeba się bardzo pilnować, bo tam i sytuacyjnych było takich bardzo wiele żartów i oczywiście tekstowych. Było często tak, że się gotowaliśmy na scenie, bo nie sposób było, szczególnie ta ostatnia scena czytania tej świętej księgi, kiedy mnik czytał. No to już tam było tak, ludzie płakali na widowni, a my na scenie razem z nimi. Bo to było naprawdę tak zabawne, jeszcze koledzy to super, super podawali. Publiczność po prostu już czasami było tak, że było słuchać z widowni. No nie, jeszcze, o nie, ja już nie mogę. Już ludzie naprawdę nie dawali rady i takie komentarze były. No to dla nas to już był nie sposób po prostu się z tego nie śmiać. No, czasami niektórzy koledzy musieli lekko truła kadr grać, bo nie byli w stanie wysiedzieć. To było rzeczywiście zabawne. No ale tak jak mówię, to trzeba było się też mocno trzymać w ryzach, żeby nie popłynąć.
Mhm. Teraz to będzie zupełnie epizod, właściwie detal i pewnie niewarty wspomnienia, ale ja naprawdę, kiedy o panu myślę, to przypominam sobie, jak się pan opiekował osiołkiem we Francesco. Znaczy, osiołek ostatecznie nie zagrał.
Nie zagrał, tak
ale
jest.
Ale była próba dla dziennikarzy i Wojciech Kościelniak chciał mieć osiołka. No i pan tak czule go tam prowadzał, żeśmy nagrywali, rozmawiali z osiołkiem.
No, zwierzęta są przekochane, mają niezwykłą jakąś taką empatię i są bardzo wrażliwe. W związku z tym są wrażliwe na wszystko, nie tylko na nas, na nasze emocje, na to, co z nimi tam robimy, ale też na wszelkiego rodzaju bodźce. No, teatr to jest poligon tak naprawdę dla takich wrażliwców. I to jest naprawdę, tak jak mamy na przykład psa w spektaklu w Piotrusiu Panie, tych psów jest teraz chyba 3. No i ten najstarszy najlepiej sobie radzi, te młode się przyuczają, to jest proces, bardzo długi proces tak naprawdę, który dla zwierząt jest trudny, bo tam są huki, są krzyki, czasami coś się wydarzy, ktoś leci, ktoś szybko mignie na przykład. Jeden z psów kiedyś przestraszył się mnie, coś takiego zrobiłem gdzieś, ja już nie pamiętam, to w ogóle takie coś sytuacyjnego było, że musiałem to zrobić, on to zapamiętał. I pamięta to też na scenie. Jak ja do niego podchodzę, to on się kurczy prawie z tą latarnią, do której jest przywiązany, wchodzi w kulisy. Naprawdę. I ona ta nasza tam opiekunka psów wie o tym, więc często nie daje tego psa dla mnie, no bo wie, że po prostu może być ciężko. A ten pies biedny, naprawdę, jak słyszy mój głos, no to już w ogóle w drugą stronę ciągnie. No. To są trudne momenty dla zwierząt. No mamy psa przecież też teraz w Mistrzu i Małgorzacie. I on też na początku, mimo tego, że on tam był jakoś oswajany, przystosowywany do takich sytuacji, to też tak nie było mu lekko na początku. Już teraz jest spokojnie, ale wcześniej też zobaczył swoją panią, no to z aktorem razem ze schodami schodził w kulisy.
No, bo to są też ogromne produkcje, prawda? Tam jest tak, no naprawdę jest, i głośno, i tak, niebezpiecznie.
Dokładnie tak, i dużo ludzi, dużo i jeszcze każdy przychodzi, to tak jak ja jestem zawsze tak sceptyczny co do tego, jak zawsze się jakieś dziecko pojawia w jakimś gronie. To wszyscy, ojejku, jakie ono jest piękne, wspaniałe. Każdy chce dobrze do tego dziecka, ale takie małe dziecko, jak nagle do niego 20 osób podchodzi i każdy szczerzy się do niego i tam paluszkiem go, to dziecko zwariować może. Za chwilę to dziecko płacze, nie wiadomo dlaczego płacze, no. Ale tak jest, no. To te zwierzęta też biedne. Mhm. Zresztą ci, którzy zwierzętami się opiekują, też sugerują, że może nie wszyscy głaskajcie psa, nie? Dajcie mu trochę przestrzeni, niech ma mniej bodźców, będzie po prostu łatwiej zapanować nad nim.
No dobrze, ale to była ta wielka skala, wielka scena, a teraz sobie wyobraźmy, godzina 20 bez przerwy, Tomasz Więcek i Sinatra. Tak? Tak to jest.
Sinatra nawet wyszło trochę więcej niż godzina 20.
No. Czyli co? Taki monodram śpiewany?
Trochę tak. Ja zawsze gdzieś tam miałem tego Sinatra w głowie. Kiedyś też zdarzyło mi się, dostałem do zaśpiewania My Way na koncercie sylwestrowym. A wcześniej tam coś tam już śpiewałem Franka Sinatry, jakiś utwór. I tak jakoś tak to zaczęło we mnie jeszcze bardziej dojrzewać, bo zawsze gdzieś te piosenki były, ale fajne, gdzieś czułem je. Mówię, no kurczę, kiedyś trzeba to zrobić, a dwa, że czasami ktoś mówi, a tam Tomek byś przyjechał, coś zaśpiewał. Mhm. No tak mam jakąś tam zbieraninę, ale tak sobie mówię, może coś takiego bardziej jednorodnego. No i to też był taki pretekst do tego, żeby w końcu to zaistniało. No
to
i
jest oczywiście scena inicjatyw aktorskich, tak?
Tak,
czyli
jest.
Inicjatywa dokładnie własna, tak. Się idzie do dyrektora, tak?
Dokładnie tak, dokładnie tak. I idę do dyrektora i jeszcze udało mi się zdobyć mecenasa do tego spektaklu. Nie wiem, czy mogę tu powiedzieć. Firmę Graal, która też mnie wsparła finansowo. Dzięki temu też no, nie musiałem iść i kolegów muzyków prosić, a panowie, może byście zagrali, nie? Tam kiedyś może zarobimy na tym, nie? Coś tam. Tylko no, mówię, dobra, to jakąś tam mamy jakieś pieniądze do podziału. Mogę coś tam zaproponować. To też łatwiej było decydować, jakieś buty kupić, nie wiem, jakąś koszulę, coś, żeby trochę okrasić ten występ. Ale wracając do samego pomysłu, to było to gdzieś tak już długo w moim sercu, że już mówię, no to trzeba urodzić w końcu, bo mi serce pęknie. Muszę to kiedyś zrobić. Jakby to też nazbierało się wiele jakichś takich składowych, że to się musiało teraz wydarzyć. Było trochę ciężko o tyle, że byliśmy zaraz po Something Rotten, po dużej premierze, która też była kondycyjnie rzeczywiście, no, nazwijmy tak, taką kobyłą. Mhm. Nie zdążyłem odpocząć i już musiałem konfigurować kolejny projekt. Troszeczkę mnie to kosztowało, ale jestem szczęśliwy. Zmęczony bardzo, ale szczęśliwy, że to zaistniało, że to zrobiłem, bo mam taki zwrot gdzieś tam od publiczności, że warto było, że coś ciekawego tam się nawet wydarzyło po drodze, że z dużą przyjemnością wiele osób tego wysłuchało, zobaczyło, więc kto wie, pewnie ruszę z tym dalej jeszcze.
Mm-hmm. No bo na razie, teraz były spektakle na początku miesiąca, tak?
Tak jest, jakoś, tak. Tak, jest trochę ciężko, tyle, że mamy trochę gęsto tam powpisywanych różnych rzeczy, różnych spektakli na scenach, bo mamy trzy sceny. Teraz też moi muzycy też są pozajmowani, chociaż są spoza teatru. I taki też był zamysł, żeby to byli ludzie niezobligowani repertuarem, żeby można było też gdzieś to zagrać na zewnątrz. I jest to oczywiście potencjał taki właśnie. Natomiast no, na razie ten grudzień, wiadomo, już tam na tyle to się późno wydarzyło, że już tam chłopaki też mają swoje grafiki, więc na razie troszeczkę musimy się powściągnąć, ale za chwilę ruszymy z impetem, myślę.
No, możemy się tak na przyszły rok jakoś szykować.
Myślę, że tak. Ja myślę, że po nowym roku na pewno gdzieś się pojawimy.
To jest opowieść też o jego życiu, tak?
Tak. Nie chciałem trochę tak biografii całej opowiadać o nim, o Sinatrze, no bo to sobie każdy może Wikipedia tam czy tam coś, jakąś encyklopedię inną otworzyć i poczytać, posłuchać. Natomiast bardziej chciałem, żeby tak trochę opowiedzieć jako o człowieku, jaki był jego stosunek do kobiet, nie wiem, dlaczego wszystkich boksował, albo dlaczego śpiewał tak, jak śpiewał. Trochę bardziej o jego sposobie na życie niż biografię opowiadać. Mhm. I myślę, że to się udało. No, też trudno jest taki człowiek, że można by na każdy temat książkę pisać o nim. Ale najpierw tak, poukładałem sobie piosenki. Mówię, dobra, tutaj muszę coś włożyć, tu, to musi zaistnieć. To i tak taką drogą eliminacji. Najpierw sobie naskładałem dużo tych klocków, no i tak później to, co było ważne, zostało, to, co mniej ważne, zostało pominięte. Czasami jak się puszczę troszkę na scenie, to więcej opowiadam, czasami mniej. Zostawiłem sobie takie troszeczkę, takie miejsca, gdzie mogę sobie trochę więcej pogadać.
A jak się go śpiewa? To jest wielka frajda? Nazywany głosem swojej epoki, prawda?
Tak.
XX wieku. I oczywiście z Wikipedii, to wiem, żeby nie było, bo oczywiście. Się nie znam na Sinatrze. Natomiast no, piosenki jego chyba jednak są takie bardzo popularne. popularne i chyba bardzo trudne. Jerzy Połomski niedawno od nas odszedł, tak, który My Way śpiewał po polsku też. I też miałam wrażenie, że nie idzie mu to, nie przychodzi mu to z łatwością.
Tak, no. to nie on, w ogóle tak, bo Sinatra jest trochę tak, bo to jest baryton, wszyscy mówią baryton, ja też jestem barytonem, ale Sinatra miał o wiele jakby jaśniejszy głos. Potrafił śpiewać w dole, ale znakomicie śpiewał góry i śpiewał jednolitą barwą, równo tak naprawdę. Nie było słychać u niego wysiłku, zresztą to też podkreślali ci, którzy go znali, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele wysiłku Sinatra poświęca na to, żeby na jego twarzy nie było widać wysiłku śpiewania tych trudnych nut, które on śpiewał. Wszyscy mówią, a on tak lekko, ale on nad tym pracował, naprawdę, lata. Siedział Sinatra, kiedy był młodym człowiekiem, kiedy dochodził tak naprawdę do takiego wysokiego poziomu artystycznego. Mówią ci, którzy go znali, że on ciągle pracował, ciągle ćwiczył. Naprawdę, on ciągle siedział w domu, on godzinami ćwiczył. Zresztą sam o tym mówi, że jeżeli ktoś chce dojść do czegoś, osiągnąć, to musi bardzo dużo praktykować tego, co robi, co chce robić. Trzeba ciągle ćwiczyć godzinami. On naprawdę u siebie w domu miał pianistę, później ciągle śpiewał. Zawsze do studia przyjeżdżał przygotowany, naprawdę. Przyjeżdżał, bardzo często śpiewał za pierwszym podejściem, bo on wiedział, co chciał zaśpiewać. Zdarzało się oczywiście, że śpiewał wiele razy ten sam utwór, aż wreszcie był idealny, taki jak chciał, ale naprawdę on był przygotowany. Bo dużo, dużo ćwiczył po prostu.
No, pan też na pewno dużo ćwiczy.
No też, całe życie. Zresztą nasza praca polega na ćwiczeniu. To jest naprawdę, ciągle mamy nowy meeting sportowy. Tak jak naprawdę sportowcy ciągle do jakichś tam igrzysk, do zawodów ćwiczą, tak my też co chwilę mamy jakieś zgrupowanie i ciągle tak naprawdę musimy coś nowego przerabiać. Jest to i piękne tak naprawdę, bo dzięki temu jesteśmy w kondycji cały czas. Jeżeli mamy coś do roboty, to i ciało, i głos, i umysł, i serce, wszystko tak naprawdę gdzieś tam cały czas jest aktywowane, cały czas stymulowane i dzięki temu no, gdzieś tam ta nasza maszynka do pracy jest ciągle gdzieś tam stymulowana i olejowana. Jest to tak naprawdę ze wszechmiar korzystne po prostu.
Też tak myślę. I bardzo dziękuję za ten zastrzyk, chciałam powiedzieć, nie, za tę dawkę energii, jaką tutaj dzisiaj otrzymałam. I za to spotkanie. Tomasz Więcek.
Pięknie dziękuję za spotkanie.
Solista Teatru Muzycznego w Gdyni, choć jak już przekonaliśmy się przecież, nie tylko. No i do zobaczenia może na Sinatra Way albo...
Albo gdzieś na jakiejś innej Way.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Iwona Borawska, audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.